Radiową metodą przenieśliśmy się w czasie i w przestrzeni ze studia nie tylko rozrywkowej niedzieli radiowej do Muzeum Lubelskiego na Lubelski Zamek. Za kilka dni otwarcie wystawy Pablo Picasso Wizerunek wielokrotny. Z grona kuratorów, licznego grona kuratorów, goszczą mnie dzisiaj
Krystyna Rzędzian,
Andrzej Frejlich.
Na czym polega przygotowanie takiej wystawy?
To było olbrzymie przedsięwzięcie logistyczne. Wspomniała Pani, że grono kuratorów jest duże i jest takie nie bez powodu. Pracuje nad tą wystawą nas piątka. Tu jeszcze wymienię nazwiska kolegów dla porządku. Łukasz Wiącek, Ania Hałata oraz Marcin Lachowski. A więc jest nas piątka właśnie dlatego, że tych spraw do ogarnięcia przy tak dużej wystawie jest naprawdę dużo. Współpracujemy, organizując tą wystawę, z kilkunastoma instytucjami i osobami prywatnymi, od których użyczamy obiekty, a więc to jest logistyka użyczeń, logistyka transportów, przygotowywanie umów, uzgadnianie warunków konserwatorskich, transportowych i wszystkich temu podobnych. Po to, żeby ten wybór dzieł, które zdecydowaliśmy się sprowadzić, mógł do nas dotrzeć, żeby trafiły tutaj prace najlepsze, w najlepszym możliwym stanie i żeby bezpiecznie mogły być u nas prezentowane. Z tym bezpieczeństwem wiążą się oczywiście też różnego rodzaju ubezpieczenia, specjalny dozór, konwoje transportów. To jest olbrzymie przedsięwzięcie i naprawdę dziesiątki osób są zaangażowane w to, żeby wszystko dotarło do końca szczęśliwie i mogła wystawa być otwarta już wkrótce. Trzeba sobie zdawać także sprawę, że w przypadku tak wielkich nazwisk jak Pablo Picasso, ktoś zawsze strzeże jego praw. I w tym przypadku mamy tutaj taką organizację, która nazywa się Picasso Administration. Jest to organizacja zajmująca się właśnie skupianiem i dbaniem o prawa autorskie Picassa i prawa, które odziedziczyły jego dzieci i wnuki. Tu muszę przyznać, że dużo czasu nam zajęło dyskusję z administracją Picassa, ponieważ warunki, jakby zasady, jakimi się rządzą, są bardzo restrykcyjne, bardzo konkretnie sprecyzowane i musieliśmy się dostosować tutaj na każdym kroku, jeżeli chodzi o promocję, jeżeli chodzi o katalog, ale to dobrze, bo też można było pewne informacje zweryfikować. Natomiast jest to dodatkowy punkt przy organizacji wystaw tak dużych artystów.
Nie oprowadzimy Państwa po wystawie, zwłaszcza, że ona jeszcze nie do końca zbudowana. A właśnie, zacznijmy od aranżacji, od tego, jak przygotowywana jest przestrzeń, bo ten etap właściwie jest już za nami, absolutna końcówka. Za moment wszystkie prace pojawią się tam, gdzie być powinny. Skąd pomysł na taką, a nie inną aranżację? Bo to jest zupełne przebudowanie niemal dwóch pięter.
Ponieważ wystawa jest specjalna, uznaliśmy, że wymaga też specjalnej oprawy. I zdecydowaliśmy się tutaj na współpracę z zewnętrznym architektem, lubelskim architektem Michałem Fronkiem, który bardzo, bardzo nas tutaj wspomógł. Mieliśmy wiele takich spotkań roboczych, podczas której myśmy opowiadali o tym, jak tą wystawę widzimy, co chcemy pokazać. On z kolei zapoznawał się z materiałami wizualnymi różnymi. Zainspirował się najbardziej jedną z części naszego pomysłu, czyli fotografiami Michała Smajewskiego. Michał Smajewski był to artysta polskiego pochodzenia, który fotografował Picassa w Antibes. Nie będę tutaj całej tej historii przytaczać, bo jest długa, natomiast na wystawie zobaczymy między innymi zdjęcia Smajewskiego właśnie z Antibes, z Valories, z pobliskiej miejscowości, gdzie Picasso miał swój warsztat ceramiczny. I wśród tych zdjęć znalazły się takie ujęcia, które szczególnie zainspirowały naszego architekta i pewne motywy przeniesione z atelier Picassa na Lazurowym Wybrzeżu będziecie Państwo mogli odnaleźć u nas na scenografii tej wystawy.
W bardzo przetworzonej formie, bo nie jest to imitacja pracowni Picassa, a raczej taka swobodna interpretacja jednego z jej motywów, takich motywów, który się jednoznacznie narzucał, a on jakby organizuje naszą przestrzeń wystawową.
Czyli zdjęcia, które powstały w Antibes, ale z Antibes przyjechały też eksponaty.
Tak, eksponaty już przyjechały, ciągle jeszcze czekają na przyjazd kuriera ze strony francuskiej, bo wszystko tutaj wymaga pewnych procedur, jeżeli chodzi o tak cenne eksponaty. Natomiast przyjechały grafiki oraz przyjechała ceramika. Ceramika jest ważna dla nas z tego powodu, że to są wczesne prace ceramiczne Picassa. To jest ten okres, kiedy on zaczął się ceramiką interesować. I najpierw zajmował się takimi formami najprostszymi, czyli talerzami, które właściwie gotowe formy dostawał i pokrywał je szkliwem wedle własnego pomysłu. Natomiast potem rozwinął tą swoją twórczość w stronę tworzenia nowych form. I na szczęście udało nam się wypożyczyć z Antip właśnie takie formy na poły rzeźbiarskie, gdzieś pomiędzy formą przypominającą naczynie, a pomiędzy rzeźbą. Także będziemy pokazywali owszem te słynne talerze z Warszawy, ale także formy takie, które w Polsce do tej pory pokazywane nie były, te właśnie z Antip.
Jeżeli jesteśmy przy talerzach Picassa, to warto, i tu Krysia przed chwilą wspomniała o tym, że te formy takie ceramiczne, rzeźbiarskie w Polsce nigdy nie były pokazywane. Jeszcze jednym ewenementem tej wystawy są prace, które no właściwie nie tylko nie były pokazywane, ale właściwie takiemu przeciętnemu odbiorcy, nawet niektórym znawcom Picassa, wcale nie były znane. Nie mieliśmy świadomości, przynajmniej ja i chyba większość naszych kolegów, że wypowiadał się także w cennych materiałach, w kruszcach. No i właśnie wielkie talerze, niektóre nawet o średnicy 40 cm, wykonane w srebrze, do nas przyjechały w liczbie kilku z całkiem innego miejsca, bardzo odległego, bo z Nowego Jorku. I to też chyba będzie, może kolokwialnie to zabrzmi, taka wisienka na torcie, bo nigdy w Polsce tego nie mogliśmy oglądać i rzadko się to w ogóle na świecie pokazuje, dlatego że no, to były jakby limitowane edycje, które Picasso wykonywał. Oczywiście nie wykonywał ich własnoręcznie, tylko projektował we współpracy ze złotnikiem, z François Hugot. I one powstawały w bardzo małych seriach dedykowanych no, tylko wytrawnym kolekcjonerom, którzy z jednej strony mogli sobie na nie pozwolić, a z drugiej strony no, mieli dostęp do samego Picassa, czy także do pracowni François Hugot i mogli je nabyć, więc to są takie najbardziej chyba ekskluzywne dzieła. Nawiązują właśnie do tej pasji ceramicznej Picassa, bo powtarzają formę talerza, niektóre dekoracje wprost jakby Picasso przenosił z tych motywów ceramicznych, z ceramicznych naczyń na srebrne talerze. Wśród tych właśnie kruszcowych dzieł mamy też cztery medaliony, złote medaliony. To jest jeszcze większa rzadkość, jeśli chodzi o dzieła Picassa, które dostępne są w muzeach.
Czyli mamy zdjęcia, mamy ceramikę, mamy kruszce, mamy grafikę.
Przede wszystkim grafikę. Grafiki na tej wystawie będzie najwięcej. Jest to o tyle ciekawa sprawa, że będą to i grafiki niskonakładowe, te takie pojedyncze ujęcia różnych tematów, ale pojawią się też serie i ilustracje książkowe. I może właśnie w tych seriach i ilustracjach książkowych, ponieważ tworzą one takie zwarte grupy, najwygodniej jest zaobserwować to, jak Picasso prowadził jakiś temat, albo jak przetwarzał daną formę, która w jakiś tam sposób nie dawała mu spokoju i ciągle dalej nad nią pracował. To też bardzo ładnie widać na serii grafik, która przyjedzie do nas z Warszawy, Kobiet w fotelu, tak zwanych, kiedy to Picasso odbijał kolejne etapy pracy nad jedną konkretną płytą. Więc tutaj mamy okazję zaobserwować właśnie ten proces twórczy, w jaki sposób on się rozwijał. Dodam tutaj jeszcze może przy okazji tego procesu twórczego, że będziemy mieli różnego rodzaju wydarzenia towarzyszące i wśród nich dwukrotnie zaprosimy Państwa na projekcję filmu Tajemnica Picassa. To jest niezwykle ciekawy film, trwający około godziny, w trakcie którego Picasso na żywo, na takim specjalnym, transparentnym płótnie, przetwarza kolejne motywy, przechodząc od jednego w drugi i w trzeci i w kolejny i tak naprawdę nigdy nie wiadomo do końca, do czego ta praca go doprowadzi, dopóki do tego końca nie doczekamy. I dlatego wspominam o tym filmie teraz, ponieważ przy grafikach to jest troszeczkę podobna sprawa, prawda? Że obserwujemy, w którą stronę ta jego myśl szła, w jaki sposób przetwarzał daną formę, dany temat i gdzie jest ten koniec.
Jeśli chodzi o grafiki, jeszcze w tym wybranym przez nas i pokazywanym zestawie będzie można zobaczyć taki motyw, który u Picassa bardzo często się pojawiał, dialog ze starymi mistrzami. Zwłaszcza na przykład jednej serii będzie można zobaczyć, jak Picasso dialogował z Velázquezem. To tylko kolejny przykład tego, jak pouczająca dla nas jest grafika Picassa, jak tak dogłębnie pokazuje jego proces twórczy.
Rozglądam się po pokoju, w którym trwały przygotowania do tej wystawy. Teczka z dokumentami, oznaczona oczywiście napisem Picasso, jeszcze ze zdjęciem. Mam przyjaciółkę pisarkę, ona kiedy poświęca czas jednej ze swoich bohaterek, a pisze biografię, to otacza się zdjęciami tej osoby, bardzo jej to pomaga. I widzę tutaj u Państwa w pokoju bardzo analogiczną sytuację. Co to jest?
To są akurat próbne wydruki, ponieważ na naszej wystawie, tak jak wspomniałam, będą zdjęcia Smajewskiego, ale będą także zdjęcia z pobytu Picassa w Polsce i chcieliśmy je pokazać w formie takich trochę większych wydruków. Nie chcę zdradzać wszystkich tajemnic jeszcze na razie, niech to poczeka na swój czas. Natomiast skąd ta wizyta Picassa w Polsce? Dlaczego to chcemy pokazać? Ponieważ drugą, taką mniejszą częścią wystawy, może jej dopowiedzeniem, jest pokaz obiektów polskiej sztuki użytkowej, zaprojektowanej przez polskich artystów, którzy inspirowali się Picassem, pojętym jako taki ogólny symbol nowoczesności w Polsce powojennej lat 50., 60. To, co wtedy figurowało pod takim znanym w swoim czasie hasłem Picassy, to, co wszyscy pewnie jeszcze mamy w swoich domach albo ewentualnie gdzieś u rodziców czy u babci. Na pewno każdy, tak, na pewno każdy z nas coś tego typu w domu miał, a może nie wiedział, że to jest właśnie przykład tego, jak bardzo sztuka Picassa, jak wielki wpływ miała na kształtowanie się wzornictwa sztuki użytkowej. I chcemy pokazać to właśnie na przykładzie polskiej głównie ceramiki, ale także tkanin.
A skąd ta siła? Skąd tak wielkie oddziaływanie?
To jest sprawa złożona, bo z jednej strony siła artystycznego oddziaływania, prawda? Też pewien dystans, który w tym czasie, w latach 50. zaczyna już coraz mocniej dzielić od tak zwanego zachodu, prawda? Ta kurtyna robi się coraz szczelniejsza. I zapatrzenie na zachód czasami jest takim zapatrzeniem wyrywkowym, prawda? Poprzez biografię pojedynczych, sztandarowych postaci. Akurat w przypadku Picassa no nie mamy do czynienia z taką sytuacją, że on się jakby nie przebijał w tej części Europy, bo wiadomo, że był artystą, który w pewnym okresie bardzo mocno komunizował, dialogował z tą częścią Europy jakoś też, czuł takie powinowactwo ideowe. No i oczywiście uczestniczył w różnych wydarzeniach. Przyjechał między innymi do Polski. Stąd właśnie obecność tych kilkudziesięciu, ponad 20 talerzy, który po prostu podarował Polsce. Wtedy też pojawiły się te słynne motywy gołąbka, które tak spopularyzowały Picassa u nas, no i jakby oswoiły go przez pryzmat tych idei, a właściwie ideologii. Więc stąd obecność Picassa u nas i stąd także większa dostępność Picassa dla artystów lokalnych. On nie był artystą, którego nie można było eksponować, nie można było pokazywać. On się bardzo łatwo przebijał, a ponieważ był synonimem nowoczesności, to też stał się właśnie takim źródłem inspiracji, które szły w bardzo różnych kierunkach. W wielu tych tak zwanych Picassach, ceramicznych formach rzeźbiarskich czy użytkowych, dzisiaj z trudem dostrzegamy samego Picassa. A one postrzegane były właśnie jako motywy stricte inspirowane twórczością tego mistrza.
Wracamy na wystawę. Co to za księga, ta, którą mogłam zobaczyć, którą Państwo, jeśli zechcą, to zobaczą na zdjęciu zapowiadającym nasze dzisiejsze spotkanie na radiowej stronie.
Księga, którą fotografowaliśmy, to jest przykład tego, jak Picasso angażował się właśnie w ilustrację książkową, o której wspomnieliśmy wcześniej. Książka Picasso Cocteau z 1962 roku stanowi swego rodzaju podsumowanie wieloletniej przyjaźni Jeana Cocteau z Picassem. Teksty Cocteau są tutaj uzupełnione ilustracjami w formie takich piktogramów bardzo syntetycznych, sprowadzonych do najprostszych linii rysunków, wykonanych oczywiście w formie graficznej. I jest to takie wydanie kolekcjonerskie, dosyć rzadkie już w tym momencie, i na wystawie będziemy prezentować grafiki w formie takiej tradycyjnej na ścianach, natomiast towarzyszyć będzie temu też ta książka właśnie, żeby pokazać, jak to wyglądało, jak to funkcjonowało w obiegu, ta ilustracja książkowa w wydaniu Picassa.
Będziemy mieli oczywiście jeszcze kilka innych takich edycji książkowych, różnych dzieł ilustrowanych przez Picassa i pokazanych w taki sam sposób, a więc dzieło samo w sobie. Widz nie może go dotknąć, przekartkować, ale idąc wzdłuż ściany zobaczy ilustracje, grafiki, które jakby uzupełniały tą pracę i były wkładem samego Picassa w powstanie takiej pracy.
A jak wyglądała relacja pomiędzy obrazem a słowem?
To jest w zasadzie taka równoważna sytuacja. Tak jak w przypadku innej książki Toros i Toreros, Byki i Toreadorzy, podobno tekst powstał zupełnie niezależnie od ilustracji, to znaczy równocześnie autor tekstu pracował nad jego pisaniem, a w tym samym czasie Picasso niezależnie tworzył ilustracje, czyli to miało być dzieło takie totalne, całkowite, ale nie na zasadzie uzupełniania siebie nawzajem, ale jednoczesnego przekazywania pewnych treści. A tutaj akurat w przypadku tematu byków, korridy, to było bardzo bliskie zarówno dla Picassa, jak i dla autora tamtej książki.
Oczywiście termin ilustracja może być tutaj mylący, bo dla nas ilustracja jest to przekładanie jakby słowa, w tym wypadku, jeżeli to jest ilustracja książkowa, na obraz, prawda? Ale tutaj tak jak właśnie, czy uzupełnienia, w tym wypadku, czy w wielu wypadkach, w przypadku twórczości Picassa i współpracy z pisarzami, poetami, jakby podążali równolegle. Każdy na swój i sobie właściwy sposób pokazywał tą rzeczywistość, do której się odnosił. W przypadku tej książki Cocteau-Picasso żadnego związku między ilustracją a tekstem chyba nie da się znaleźć, takiego bezpośredniego związku. Chcemy, żeby samej wystawie towarzyszyły różne aktywności. One są oczywiście skierowane do każdego bez wyjątku odbiorcy, z tym, że niektóre z tych aktywności z racji swojej specyfiki będą dostępne niewielkiej liczbie osób, ale będzie się można zapisać na zasadzie kto pierwszy, ten lepszy, na różnego rodzaju warsztaty, które będą towarzyszyły właśnie wystawie i będą trwały przez cały okres wystawy, czyli dwa miesiące. Nie ma tutaj jakiegoś takiego karkołomnego pomysłu. Skoro mamy grafikę, to będzie warsztat z grafiki. I nie chodzi o to, żeby pokazać, jak sam Picasso pracował, bo nie da się pokazać pracy w tych właśnie technikach, ale w ogóle warsztat pracy grafika, żeby przybliżyć odbiorcy samą specyfikę tej formy przekazu.
Będą warsztaty ceramiczne, będą warsztaty dla dzieci, a oprócz warsztatów jeszcze chciałam powiedzieć, bo to jest pewna nowość, taki cykl wykładów towarzyszących tej wystawie. Zaprosiliśmy, może nie będę tutaj nazwisk wszystkich wymieniać, to można doczytać, ale prelegentów, no właściwie z całej Polski, tutaj z naszego lubelskiego środowiska też. I chcemy, żeby te wykłady rozszerzały pewne tematy, które na naszej wystawie się pojawią. Także będzie można posłuchać więcej o relacji Michała Smajewskiego z Picassem. Będzie można zgłębić temat tej inwazji nowoczesności, jak to autorka określiła swój tytuł, czyli te Picassy, tak? Ta polska ceramika inspirowana Picassem. Różne wątki twórczości Picassa. Picassa w ogóle, jego zainteresowanie antykiem, formami prymitywnymi, czy sam kubizm, to z czego był najbardziej znany. Oczywiście wykłady dotyczące grafiki, a także tych srebrnych talerzy, tego co jest tutaj niezwykle cenne na naszej wystawie. Także serdecznie zachęcam do udziału, bo nie na co dzień taka dawka wiedzy jest dostępna, a już na pewno nie zawsze, nie w każdej książce, nie zawsze pod ręką.
Katalog już jest. Taka wystawa bez katalogu nie miałaby sensu. To jakby było trochę połowiczne sprzedanie tego, co chcielibyśmy pokazać odbiorcy. Katalog nie jest pełnym katalogiem dzieł, które można zobaczyć, bo obiektów będzie ponad 300, więc tylko reprezentatywne, no, wyselekcjonowane przez zespół i kuratorów, a zwłaszcza zespół redakcyjny, który jest nieco węższy w swoim składzie, dzieła zostały zamieszczone w katalogu i zreprodukowane. Natomiast mamy pełny wykaz i metryki dla wszystkich dzieł, które na wystawie można zobaczyć.
Tylko dodam, że w katalogu oprócz samego wykazu i reprodukcji znajdują się także teksty w formie takich esejów, również poruszające niektóre z tych istotnych tematów, istotnych dla naszej wystawy.
Wernisaż 29, a od 30 wystawa Picasso, wizerunek wielokrotny, znakomity tytuł do oglądania, do Państwa dyspozycji. Bardzo dziękuję.